Prawie 6 minut po godzinie 11. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie w studiu Katarzyna Bellingham.
Dzień dobry Państwu.
Audycję realizuje Małgorzata Ławnicka. Zebraliśmy się w taką trójkę miłośników ogrodów, więc naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. Małgosia przynosi nawet czasami do radia pomidory ze swojej folii. Naprawdę bardzo ładne, więc pewnie dzisiaj o pomidorach też mówić będziemy, bo to jest taki okres, kiedy się nie uniknie tego. Ale zapraszamy naszych słuchaczy do pisania, chwalenia się swoimi ogrodami. Chętnie obejrzymy zdjęcia waszych ogrodów, kompozycje i warzywa, i wszelkie problemy, i na wszelkie pytania postaramy się odpowiedzieć. 603-06-06-06. Pani Katarzyno, jechałem wczoraj do Łeby i z Łeby oglądałem przydomowe ogródki. Pięknie kwitnie rudbeckia, pięknie kwitnie jeżówka, pełno lata trzmieli, pszczół i motyli. I zastanowiło mnie jedno, że jak widzę czasami zakładane rabaty w różnych miastach, to są nasadzone tak, kwadrat jeżówki, obok kwadrat jakichś berberysów, potem kwadrat jeszcze innej rośliny, innej, a jeszcze w czwartym kącie rozchodnik na przykład. Tak? A w tych ogrodach, które mijamy, najczęściej tych wiejskich, to jest wszystko wymieszane. Wszystko jedno przez drugie przenika. Czy są jakieś takie uniwersalne zasady mieszania? To się chyba ładnie nazywa komponowania tych roślin.
No, ja bym chciała powiedzieć, że teraz już nie ma żadnych zasad chyba. To każdy jak chce, tak robi. Kiedyś były zasady, były różne mody w ogrodnictwie. Mówiono, że musi być najciekawszy jakiś element najwyższy w środku rabaty.
No jeżeli tak mówią, rabata jest taka piramidka.
Tak,
no
jeżeli
być.
Ona, jeżeli ta rabata jest oglądana ze wszystkich stron, czyli taka rabata jakby wyspowa, no to po środku wyżej, im bliżej krawędzi rabaty, tym niżej. I nawet u Bezciato, ona też miała takie, bo Bezciato była florystką, zanim została projektantką właściwie ogrodów czy szkółkarką, bo ona wszystko potem robiła tak, jakby była właśnie nadal florystką. I te jej piękne ogrody też były robione tak jak bukiet, jak wiązanka ślubna powiedzmy. I ona miała taką zasadę...
W środku wyżej,
ona miała
tak?
taką zasadę trójkąta, trójności, trzech punktów, że musi być na każdej rabacie najwyższy punkt, troszeczkę tak jak się buduje strony internetowe teraz. Najpierw się patrzy, prawda, chyba w prawy górny róg, czy pewnie źle powiem, że oko gdzieś tam idzie, to podobno naturalnie tak jest, oko idzie na ten element, potem schodzi w lewy dolny róg i tam już troszeczkę czegoś innego, troszeczkę mniejsze, ale nadal ciekawe i potem na samym dole ten trzeci punkt. Zawsze muszą być właśnie te trzy rzeczy na rabacie, a reszta są tylko dopełniacze. Ja tak rabat zupełnie nie projektuję. Uważam, że rabaty, że w naturze tak nie ma. To są rabaty całkowicie takie właśnie zaprojektowane przez florystkę albo przez, no, to jest kompozycja. A jeżeli pojedziemy sobie na łono natury, czy tutaj do nas, znaczy do nas, no ja teraz nie jestem na Kaszubach, ale w Gdańsku, ale gdzieś tam poza miasto, to zobaczymy na pięknych łąkach, które teraz kwitną przecudownie, że nie ma żadnych zasad trójności, czy innych, prawda? Chodzi o to, że tam wszystko, tak, tam jest wszystkiego po troszku, ale bardzo równomiernie rozplanowane. I bardzo mi się to podoba, jeżeli na przykład wczoraj pani u nas w ogrodzie była, która Słod Elbląga, która od wielu lat nas odwiedza, ma piękny ogród z tego, co widziałam na zdjęciach i mówi, że mają bardzo dobrą ziemię, co się rzadko zdarza, żeby ktoś się chwalił, że mają bardzo dobrą ziemię i tam wszystko się wysiewa i rośnie po prostu niesamowicie. I ona, po tym jak zobaczyła mój ogródek właśnie na kwiat cięty, gdzie wszystko jest tak, jak pan mówi, że blok jednej rośliny, blok drugiej rośliny.
No ale to jest użytkowy.
Tak, i to jest...
Te kwiaty na, u pani na kwiat cięty to są,
tak jak
ja traktuję jak rabaty
tak,
użytkowe. Tak,
tak
że jeden rodzaj. Tutaj groszek musi być, tutaj musi być cynia, tam tytoń, a tam szarłat.
Tak.
I koniec.
Ale jak pani zobaczyła ten ogródek mój, to się troszeczkę zdenerwowała, że mówi, że jej ogródek to jest miszmasz, tak? I dlatego, bo właśnie jej się te wszystkie, co ja mam, i tytonie, i kosmosy, i driakwie, i cynie, to się wszystko jej wysiewa z roku na rok, ale wszystko jest pomieszane. I również pomieszane są kolory. Ona nie ma na to wpływu, jakie kolory, prawda, wyjdą w następnym roku, dlatego, bo pszczółki wszystko mieszają i potem te geny są inne w następnym pokoleniu, jeżeli się rozsieją przez nasiona, a nie będziemy pobierać sadzonek. No i ja mówię, ja oczywiście mówię, że to jest przepiękna kompozycja na pewno. Właśnie taka naturalna kompozycja, tak, gdzie spadnie, tam wyrośnie, to będzie bardzo ładnie wyglądało. Nie ma sensu się tak właśnie męczyć w takie bloki, czy nawet jakieś bloki geometryczne, jak pan mówi, jakieś prostokąty, czy jakieś kwadraty, czy jakieś koła. To nie jest teraz. Teraz moda jest bardziej naturalistyczna, swobodna. Takie projekty
czyli
typu
próbujemy
Johna
naśladować
Brooksa.
Naturę.
Tak, te projekty Johna Brooksa już są właściwie w Europie postrzegane jako takie projekty minionych lat, lat 70., już nawet nie 80. Także teraz można na przykład sobie podzielić oczywiście ogród na jakieś strefy i to może być jak najbardziej rozplanowane na jakichś geometrycznych figurach. Koło, kwadrat, trójkąt powiedzmy, to zależy od działki, zależy od domu, ale potem wewnątrz tych pól już postarajmy się rozsadzić, posadzić też swoje rośliny, czy rozsiać w sposób naturalny. Mhm. Wiadomo, że i tak mamy tyle tej formalności, bo zawsze mamy płoty, jakieś żywopłoty, sam budynek, sam w sobie budynek przecież już musi być bardzo surowy zazwyczaj przecież, albo betonowy, albo ceglany, więc już wprowadza nie tylko formalność, ale i też surowość, więc fajnie by było tym takimi nasadzeniami nieformalnymi tą architekturę zmiękczyć. Więc ja jak najbardziej tak właśnie bym chciała, żeby to było. Ale też mam takie hobby, panie Jacku, jak pan, jak ja jeżdżę samochodem czy pociągiem, bo z pociągiem jest jeszcze lepiej, bo można zajrzeć do ogródków, których zazwyczaj nie widać.
A to prawda.
Od torów. I to też jest fantastyczne. Uwielbiam patrzeć na ogródki. Uwielbiam również, czasami chodzę po Wrzeszczu, gdzieś tam muszę przejść się, to już wolę zostawić samochód w jednym miejscu i później przejść tymi uliczkami i zobaczyć też ogródki we Wrzeszczu. Naprawdę ludzie mają w niektórych miejscach śliczne obsadzenia. W ogóle ja widzę, że w Polsce coraz więcej się widzi takich. I te hortensje teraz tak pięknie kwitną, i różne jednoroczne, i te cynie, i te, mówiliśmy przed chwileczką
o malwach.
O malwach, tak, cudownie teraz kwitną. Dzisiaj przejeżdżałam, była taka piękna, ciemna,
wczoraj jadąc do tej Łeby zatrzymałem się przy takim nieużytku, gdzie było żółto od wrotyczu. Po prostu cudownie wszędzie wrotycz, akurat kwitnący, wyrośnięty wysoko, i nawet zastanawialiśmy się, czy tego wrotyczu nie wprowadzić do założenia ogrodowego, do swojego ogrodu, bo tak przepięknie wygląda już.
Uwielbiam wrotycz, też jest bardzo pożyteczny. Ja mam u siebie wrotycz w ogrodzie ziołowym, taki jednoroczny, wrotycz maruna. I on jest troszkę inny, dlatego, bo ten, który widzieliście wczoraj, jest wieloletni i on ma takie żółte kwiatki, takie jakby guziczki, prawda?
Tak.
A ten mój jest jednoroczny i on ma żółte takie środeczki, ale ma białe płatki dookoła, więc wygląda troszkę jak margarytka, ale taka bardzo delikatna margarytka. I on się właściwie rozsiewa, gdzie chce, ale jest bardzo, bardzo fajną rośliną na przeciwbólową, jeżeli ktoś...
Do wielu mieszanek różnych używany jest wrotycz.
Tak jest.
Wiem przynajmniej, że jest używane. Do czego służy, nie wiem.
Przeciwbólowy. Wrotycz maruna jest znany wśród ludzi, którzy cierpią na migreny. Właśnie to jest taki środek, który im pomaga. Jeżeli już coś w aptece, już wszystko w aptece przetestowali i za bardzo im nic nie pomaga, bo czasami naprawdę migrenowcy mają duże problemy, to często zwracają się z powrotem, że tak powiem, ku naturze i często ten wrotycz jest przede wszystkim wrotycz maruna, tak? Nie ten taki właśnie żółty wieloletni. A ten żółty wieloletni, jak i ten z ogrodu jednoroczny, jest bardzo mocno pachnący. Niektórzy by mogli powiedzieć, że nawet jest śmierdzący. Troszeczkę tak w stronę aksamitki, prawda? Ale to też jest fajne, dlatego to odstrasza owady niechciane, więc bardzo często z wrotycza tego żółtego robiło się wianuszki, wieszało się na drzwi, żeby owady nie wletywały do izby, do mieszkania, albo się stawiało bukieciki po prostu na parapecie, przy otwartym oknie też owady nie leciały.
O zastosowaniach żół więcej po godzinie 18 w Radiu Gdańsk, bo dziś jest poniedziałek i po 18 mamy leki z zielonej apteki i właśnie po 18 zapraszamy naszych słuchaczy. Mamy sporo pytań, pani Katarzyno, więc zaczynamy od pani Krystyny. Moja dynia na balkonie ma tylko kwiaty męskie, był jeden żeński, ale usechł zanim urósł. Dynia ma dużą doniczkę, nawoziłam ją nawozem naturalnym, podlewam obficie, jest piękna, tylko te kwiaty, pisze pani Krystyna. Dynia w doniczce na balkonie, tylko kwiaty męskie. Jeden żeński odrzuciła.
No to szkoda, bo już kurczę się późno robi, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli teraz zastanawiam się nad, to jest na balkonie, zastanawiam się nad zapylaniem, to też zależy, które piętro może, nie wiem jak tam dolatują te zapylacze naturalne, no bo to wszystko polega na zapylaniu, prawda? Jeżeli jest jakiś problem z przetwarzaniem kwiata w owoc, to znaczy, że ten kwiat nie jest zapłodniony, nie jest zapylony. Nie wiem, na którym to jest piętrze, nie wiem, czy to nie jest na przykład problemem czasami bo w ogóle to jest problemem ogólnie na świecie, tak? Zapylanie i tak jest problemem, a nie tylko na którymś tam piętrze na balkonie. Poza tym nie wiem, jak tak naprawdę dynia będzie się czuła w donicy na balkonie. Nie wiem, czy to jest duża dynia, czy to jest jakaś mała hojkido, czy to jest jakaś ogromna dynia. No na pewno nie taka ogromna, bo by można było jeszcze ten balkon urwać, bo czasami takie dynie wielkie wyrastają. Ale zastanawia mnie to, jaka duża jest donica. Bo to, wiecie państwo, często się wydaje nam, że robimy coś dobrze, że to powinno być okej, a te rośliny jednak cierpią i z jakiegoś powodu czegoś tam nie produkują. Także no teraz, jak już nie ma żadnych owoców, to wydaje mi się, że będzie ciężko, bo jeżeli ona faktycznie zawiąże...
Znaczy już nie miała, dojrzeją, tak?
Że jeżeli ona będzie miała jeszcze jakieś kwiaty, które dojrzeją, to będzie trzeba pewnie jakoś to specjalnie prowadzić albo nawet do domu wnieść, żeby ona doszła do siebie, dlatego, bo ona potrzebuje długiego sezonu dojrzewania dynia.
Mm-hmm. Pani Monika z panem Jarkiem napisali, że byli wczoraj w ogrodzie pani Katarzyny. Było pięknie, kolorowo i smakowicie. O, smakowicie nawet było.
Bardzo mi miło, dziękuję.
Teraz
i gorąco.
Teraz kolejne pytanie. Proszę o poradę. U mnie w ogrodzie wszystkie kapustne, ale nie tylko. Bazylia i nawet maciejka są pogryzione przez jakieś gąsieniczki. Czy jest jakiś ekologiczny sposób? Czyli rozumiem, że kapustne, ale także bazylia i maciejka pogryzione są przez jakieś gąsieniczki.
Tak, u nas też dużo bazylii ma takie kropeczki jakby, czyli one są pogryzione przez gąsienice. Są gąsienice ogólnie są problemem, nie tylko przy bazylii, czy przy kapuście, czy również przy pomidorze. Tutaj też wcześniej opowiadaliśmy przypadek mojej koleżanki Aśki, która wysłała mi zdjęcie swojego pomidora, który właśnie na balkonie, tak podobnie jak u pani Krystyny ta dynia, na balkonie jest pomidorek i jest chyba tam kilka egzemplarzy tylko i jest totalnie pogryziony i liście zjedzone przez coś, nie wiadomo co. Mhm. No i wydaje mi się, że to jest jakaś gąsieniczka, jakaś liszka, dlatego, bo te dziurki właśnie tak charakterystycznie wyglądają. I proszę poszukać tego właśnie kryminalistę.
Robala.
Tak, tego robala
jednego.
No i faktycznie znalazła jednego dużego, takiego opasłego robala, który pewnie zmieni się w przepięknego motyla, bo w przepiękną ćmę i który właśnie w ten sam sposób pewnie do niej przywędrował, dlatego, bo Aśka się pyta, a skąd coś wziął na moim balkonie? No to jest normalne, my na świecie nie jesteśmy sami i to umie latać, to umie skakać, to umie pełzać, także to nas w jakiś sposób zawsze dorwie. Trzeba po prostu zawsze bardzo, bardzo porządnie przeprowadzić poszukiwania, kto jest tak naprawdę tutaj sprawcą tych wszystkich zniszczeń. U pani pewnie, tak jak pani pisze o gąsienice, to jeżeli chodzi o kapustne, to będą inne raczej gąsienice, jak wydaje mi się, niż na bazylii, bo na kapustnych będą gąsienice, na początku one są
bielinek.
Malutkie.
Teraz niedawno bardzo obficie były obloty bielinka kapustnika, więc prawdopodobnie
bardzo nadal są obficie obloty, tak jest.
To bielinek w tej chwili.
I te gąsienice na początku są dosyć małe, to są jajeczka składane pod blaszką liściową i później jak one się...
Takie żółciutkie jajeczka?
Tak, i jak one się wylęgną, to potem wyklują, czy wylęgną, to one są potem takie śmiesznie, takie kiełbaseczki poukładane, takie malutkie gąsieniczki. Można na tym, jeżeli widzicie już państwo w swoich kapustach, to na tym, w tym momencie te liście, na których one są, zebrać i wyrzucić na kompostownik, dlatego, bo to nie będzie na wszystkich liściach, ale będzie na tych takich najstarszych liściach, gdzie one składały jaja wcześniej, które rosły wcześniej te liście. Ja tak robię i zabieram, bo potem te gąsienice wyrosną naprawdę na duże egzemplarze i będą już wcinać całe kapusty. No wtedy to już może być troszkę ciężej. My, jeżeli mamy taki duży atak, w tym roku akurat jeszcze takiego problemu nie mieliśmy, ale jeżeli mamy taki duży atak, to polewamy to wodą. Po prostu, żeby one spadły.
Silnym strumieniem.
Tak, wody. Potem to też można pozbierać spod spodu albo ręcznie. My, tak jak mówię państwu, no my tego niczego nie pryskamy żadnymi opryskami, ani chemicznymi, ani naturalnymi, dlatego, bo uważamy, że u nas akurat jest tak duży ogród, jeszcze wśród lasów i pól, że może ta natura jakoś sama sobie poradzić i nie chcemy wcale w nią ingerować. Mhm. Ale warto zacząć zawsze od oglądania, co to jest i może czasami jest tylko dosłownie kilka szkodników, jeden albo dwie gąsienice. Jeżeli chodzi o bazylię, to pewnie jest jakaś mniejsza gąsienica, która właśnie, bo różne szkodniki uwielbiają różne rośliny. To nie jest tak, że jeden atakuje wszystko. Także też trzeba zobaczyć. Można, akurat bazylia to jest łatwa rzecz, można ją troszeczkę tak stuknąć i może
wstrząsnąć,
może one wtedy spadną i pozbierać. Może też tak strasznie dużo ich nie będzie. Ale ja też mam ten problem, mam na szczęście tak dużo bazylii, że i tak nie wiem, co z nią robić, więc zostawiłam tym liszkom czy tym gąsienicom. Ale można sadzić. Jeżeli macie państwo problem ogólnie z bielinkiem, to przede wszystkim, tak jak zawsze polecam u siebie w warzywniku, również mam nasturcję. Nasturcja jest jeszcze bardziej uwielbiana przez gąsienicę bielinka niż kapusta, więc zanim one przejdą na kapustę, one sobie u państwa będą żerować na tej nasturcji i później będzie ich tak czasami dużo, że można tą całą nasturcję usunąć i po prostu zanieść wszystko, cały zestaw nasturcji z gąsienicą na kompostownik i się w ten sposób pozbyć całej jednej kolonii.
Odciągnąć uwagę
pokolenia.
Motyli, jednym
I to samo, jeżeli chodzi o pokrzywy. To jest jeszcze bardziej kochane przez gąsienice, motyli niż nasturcja. Pokrzywy. Ja mam ogromną, ogromną ilość pokrzyw za właśnie rabatą z warzywami. Tak się skurzyło, że tam są w tym roku warzywa, bo podążamy za płodozmianem. Ale zawsze idą tam najpierw, potem na nasturcję, a potem na kapustę. I to się faktycznie sprawdza.
A jeszcze ewentualnie to dla pani Iwony, bo to pani Iwona pisała o tych kapustach, bazylii Maciejce, które są pogryzione przez gąsieniczki. Ja polecam to, chyba przed tygodniem opowiadałem doświadczenie, które przywiozłem, jak to zrobić, bo czytałem, że tak się robi, ale jak to zrobić, czyli rozciągnąłem siatkę przeciwko takim ptakom, tak, które zazwyczaj ochrania się czereśnie nad kapustnymi. Te motyle tam nie dolatują tak łatwo i nie składają
ogólnie, faktycznie, jeżeli pojedziecie państwo na przykład zwiedzać ogrody w Anglii, to zobaczycie, że te ogrody warzywne są całkowicie przykryte. Tam właściwie nie widać nic. Nie wygląda to może za pięknie, ale to pomaga.
To właśnie nie dopuszcza do szkodników, do roślin, do złożenia.
A maciejka tak w ogóle jest z rodziny kapustowatych. Także dlatego też...
Pan Jan przysłał piękne zdjęcie, nie pokażę pani, ale piękne zdjęcie. Hortensje, lilie, róże, tuż po programie pani pokaże. Naprawdę piękne zestawienie i napisał, że rabata kwiatowa na działce kwitnie przez cały rok. Bardzo fajnie, panie Janie. Hodowca papryk, pan Tomek pozdrawia z Elbląga. Ja jedzie zobaczyć swoje papryki szklarniowe, bo trochę się rozrosło. W zasadzie również dzięki pani Katarzyno, napisał pan Tomasz.
Super, na pewno ma pan tam sporo ciekawych rzeczy.
Pani Katarzyna, moje pelargonie zwisające zrobiły się mniejsze niż gdy je sadziłam. Nie mają nowych kwiatów, nawoziłam raz w tygodniu. Co się dzieje, pyta pani Katarzyna.
A ciekawe jestem, czym nawożone są? Bo jeżeli na przykład nawożone są
azotowymi.
Dokładnie, azotowymi nawozami, no to będzie jakieś tam zachwianie w chemii tej rośliny. Jeżeli za dużo azotu, dokładnie, i właśnie kwiaty będą zanikały, więc zastanawiam się, czym są podlewane. Troszeczkę więcej szczegółów. I to są na balkonie, tak? Pelargonie zwisający na balkonie?
Zwisający, znaczy nie ma na balkonie. Moje pelargonie zwisające zrobiły się mniejsze. Na grządce zwisających się nie sadzi, więc pewnie gdzieś tam
tak
w doniczkach,
na balkonie.
Doniczkach, skrzynkach, w czymś takim prawdopodobnie.
Bo jeżeli pani faktycznie je zasila co tydzień, to może to być problem nawozu.
Piwowar, tak się nas słuchacz
Tomek, tak, witamy
popisał.
Tomka.
Proszę opowiedzieć o emach, efektywnych mikroorganizmach i ich zastosowaniu w ogrodzie. Nie jestem pewien, czy ten słuchacz przed tygodniem nie pytał nas o te emy, bo pani odpowiadała o emy, ale no...
Nie wiem, czy opowiadałam też przed tygodniem, ale powiem, że Tomek w ogóle prowadzi swój ogród całkowicie organicznie, ekologicznie i szuka różnych pomysłów właśnie, jak te swoje roślinki ochraniać. I na pewno, z tego co pamiętam, to chyba odziedziczył ogród już taki istniejący, więc tam na pewno już było sporo szkodniczków, mieszkały, już czekały na niego. Wiem, że kilka lat temu bardzo fajnie wyszła mu walka z mszycą właśnie za pomocą biedronki i też nie pryskał niczego, żadnymi środkami, nawet ekologicznymi, żeby właśnie zachować ten
balans, się przyroda, prawda? Broniła.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o emy, to jak najbardziej polecam. To są efektywne mikroorganizmy. Tak naprawdę można powiedzieć, że to są probiotyki. To są szczepy, szczepy bakterii. Jak zawsze opowiadam państwu, że nie lubię mówić bakterie dobre, bakterie złe, czy grzyby dobre, grzyby złe, dlatego, bo wszystkie grzyby i wszystkie bakterie są potrzebne. To, że one akurat na dzień dzisiejszy dla nas są złe z jakiegoś powodu, no to już jest inna sprawa. Tak samo jak my nie lubimy może komarów, ale dla kogoś te komary są bardzo ważnym.
Dla jeżyków.
W ogóle dla bardzo, bardzo wielu gatunków, dla nietoperzy są bardzo ważną pozycją w karcie dań. Także wszyscy musimy być na tej planecie, nie możemy nikogo się pozbywać. I te wszystkie bakterie, które są zawarte w probiotykach typu emy, to jest coś, czego nam właśnie brakuje. Bo nasze życie niestety coraz bardziej robi się sterylne. Czy chcemy, czy nie chcemy. Ja już nie mówię o naszej kuchni, o naszej łazience, o naszej toalecie, gdzie używamy tak strasznie dużo jakichś odwybielaczy, tak? Środków naprawdę mocnych. Nie zdajemy sobie sprawy. Powinniśmy tak naprawdę zastanawiać się, bo to są strasznie mocne środki i wszystkie bakterie zabijają. Również te, na które my mówimy dobre. I potem bardzo często pojawiają się alergie lub inne choroby i to jest związane z tym, że nie mam wystarczająco ilości bakterii.
A przecież jogurt, mleko zsiadłe, kefir, ale to tego, są bakterie
ale,
przecież
ale nie jemy tego wystarczająco. Tak samo jak kapusta kiszona, ogórki kiszone, ile my tego jemy tak naprawdę? Nie mamy wystarczających ilości pożywienia, tak samo jak nie spędzamy wystarczająco czasu na świeżym powietrzu. No to jest taki styl życia XXI wieku, tego nie ominiemy. Dlatego ileś lat temu, nie wiem dokładnie ile, ale wydaje mi się, że w latach 70. w Japonii zrobiono pierwsze emy, tak? Czyli efektywne mikroorganizmy. To jest po prostu skoncentrowany kompost. To jest taka herbatka z kompostu, czyli z odpadów zielonych, jakichkolwiek, które tworzą ludzie, czy rośliny, czy zwierzęta. I tym polewali wysypiska śmieci na Okinawie. Mhm. Żeby te śmieci się szybciej przerabiały, dlatego, bo zalegały śmieci. No wiadomo, Japonia nie jest dużą wyspą i mieli z tym duży problem. I faktycznie zauważyli, że to wszystkie śmieci na wysypiskach przerabiają się o wiele szybciej, gniją o wiele szybciej, dlatego, bo te bakterie działają. Dlatego potem zaczęto badać w ogóle, dlaczego one są dobre, te szczepy, te efektywne mikroorganizmy. I nawet do nas teraz już dotarły. To już dotarło do nas kilka lat temu. Ja muszę się Państwu pochwalić, że ja osobiście jestem wielką fanką i ja nawet przez jakieś okresy w roku, teraz akurat nie, bo to zawsze warto coś innego nadczopić, bo zawsze jak coś jest takiego dobrego, to trzeba nadczopić. No to ile tych rzeczy można nadczopić? No ale czasami tak się składa w roku, że kupujemy sobie butelkę litrową emów i cała rodzina nadczopije rano kilka kropel emów. No zaczyna się od jednej kropelki, potem się kończy właściwie na łyżeczce. I naprawdę nie cierpimy na żadne choroby jelitowe, szczególnie mój mąż miał problemy, bo jest w ogóle przyzwyczajony do innej wody i Andrzu zawsze boli go brzuch po wodzie z naszego kranu, z naszych polskich kranów. Czy przygotowana, czy nieprzygotowana. No, taki jest delikatny. Ale nie wiem, czy to jest placebo, czy nie, ale po tych efektywnych mikroorganizmach nie miał żadnych problemów. I to było dla nas, ale również oczywiście tak samo to działa w ogrodzie. Warto te nasze ogrody, również wszystko, naprawdę, i trawniki, i żywopłoty, i drzewa, i krzewy, i wszystko tym pryskać w celu po prostu podniesienia odporności, kondycji tej rośliny. Jeżeli ta roślina będzie zdrowa, to będzie w stanie odeprzeć ataki chorób grzybowych, szkodników, prawda? Zawsze opowiadam, że szkodnik nie jest po to stworzony, żeby zjeść do końca swojego żywiciela. Szkodnik przecież chce zostawić kawałek rośliny. No a jeżeli ta roślina umrze przez to znaczy, że może jest zbyt słaba. Ktoś mi wczoraj opowiadał, że...
Pani Katarzyno, robimy krótką przerwę. Robimy krótką przerwę, bo przed nami jest infopilot, a za chwilę odpowiemy pani Marii z Rotmanki, jak się nazywa roślina, która się wysiała i teraz kwitnie. Pani Mario, ja wiem, co to za roślina. Ma pani bardzo fajną i cenną roślinę, o której za kilka minut Katarzyna Bellingham powie więcej. Katarzyna Bellingham w studiu i pytanie od pani Marii. Obiecaliśmy, że powiemy. Pani Maria napisała, jak się nazywa roślina. Sama się wysiała, teraz kwitnie. Pozdrawiam i dziękuję za audycję. Pani Mario, to... Katarzyna Bellingham odpowiada.
Żywokost.
Żywokost.
To jest żywokost, oczywiście widać.
I piękne, powiedziałem przed infopilotem, że to jest bardzo cenna roślina. Dwa zdania o tej roślinie. Pani Katarzyna, często pani o niej
tak,
mówi.
Ona
to jest żywokost.
Z dwóch względów jest bardzo wartościowa. Przede wszystkim żywokost, żywe kości. Jest to roślina, z której można robić preparaty, które mogą uratować wiele, wiele osób z bardzo, bardzo chorymi kośćmi. Czasami przyjeżdżają ludzie i mówią, dzięki tej roślinie uratowałem nogę. Także to jest bardzo wartościowa roślina z tego względu na kości, a również dla ogrodników jest wartościowa z tego względu, że z jej liści można robić fantastyczne nawozy o dużej zawartości potasu. I to jest właściwie jedno z niewielu naturalnych źródeł potasu.
Czyli pani Mario, jak ma pani u siebie kwitnące rośliny, albo na przykład dynie kwitnące, albo ogórki, albo pomidory, to śmiało robić taką gnojówkę. Ja wczoraj zalałem swój żywokost wodą, ściąłem, wsadziłem do worka, do beczki z wodą i za tydzień będę pięknie podlewał.
Spokojnie, bo jest tak ciepło, że bardzo szybko to się
bardzo szybko zrobi się gnojówka i będzie można dużą ilością potasu podlewać te wszystkie kwitnące rośliny. Pani Ewa przysłała zdjęcie pomidorów szczepionów, które kupione zostały pani Katarzyny.
Bardzo
zachwycająco
miło.
Wyglądają, jak pisze pani Ewa, wszyscy są zachwyceni.
Super, bardzo się cieszę.
A inny słuchaczka pisze, moje pomidory w szklarni mają za mało magnezu. Pomocy, co robić?
Trzeba po prostu niestety pójść do sklepu ogrodniczego i kupić ten magnez i I ten
taki rozpuszczalny, tak, popryskać liście, no, czy podlać?
Tak, można to i to zrobić, chociaż takie gorące dni to pewnie lepiej by było podlać. Trzeba po prostu uzupełnić w ten sposób, niestety.
Mm-hmm. Pani Marzena napisała, że uwielbia wrotycz. Kochana babcia zbierała zioła, a z wrotycza i kwiatów polnych robiła piękne kompozycje. Kiedy mogę przesadzić piwonię? Przy okazji zadaje pytanie pani Marzena, bo rośnie zbyt blisko krzeczorów. Piwonię kiedy?
Piwonie, pani Marzenko, one teraz już przekwitły, one będą już kończyły, że tak powiem, swój żywot i jak pod koniec lata na jesień te liście będą już całkiem takie martwe, suche, to proszę je przyciąć i wtedy tą piwonię przesadzić, najlepiej jesienią, bo ona wcześniej kwitnie dosyć w sezonie, więc wiosną to można już jej tam potem zrobić, no tak troszeczkę ją wybić z tego sezonu kwitnienia, najlepiej na jesień. Teraz w ogóle żadnych roślin, jeżeli nie musimy, to nie przesadzajmy.
Pani Beata z dwoma problemami. Wysechł jej młody deren jadalny, czy wyciąć wszystko, co nad ziemią liczyć, że odbije?
Wysechł, czyli całkowicie jest martwy, tak? Nie tylko liście spadły, ale całkowicie jest brązowy,
wysechł
martwy.
Wysechł młody deren jadalny.
Zawsze można na dole, jakby pani go przycięła, pani go przytnie do jakiegoś takiego miejsca niskiego nad ziemią. Może jak pani go przytnie, niech pani zobaczy, to tam w środku, w tym pędzie, jest w ogóle jakieś zielone. W środku.
Jak nie będzie życia, nie będzie
tak,
zielonego,
to
wykopać.
Tak, to pojechać i kupić sobie nową roślinkę i posadzić.
I pytanie, kiedy zaprzestać podlewania pomidorów gnojówką z żywokostu? To jest drugie pytanie pani Beaty.
No, wtedy, kiedy nie będziemy chcieli już, żeby plonowały.
Czyli dopóki jeszcze nie ostatni pomidor niezerwany, to można podlewać.
Tak jest.
Tak? Dobrze rozumiem?
Tak, tak.
No, dopóki się nie wybarwił. Pani Krystyna przysłała jeszcze zdjęcia dyni.
Tej
oglądaliśmy jej. I wydaje się, że te na dole, pani Krystyno, to są, nie wiem, to są żeńskie kwiaty.
To znaczy tak, to jest w ogóle, pięknie to wygląda, jest piękny okaz dyni, jest bardzo duża i doniczce, więc na pewno to fajnie jest, rośnie. Ziemia jest zapewne żyzna, jak zazwyczaj zresztą dynie dostają żyzną ziemię. I to tak jest, że najpierw pędzą kwiaty męskie.
Mhm.
I potem dopiero później, jest ich również mniej, przychodzą, pojawiają się kwiaty żeńskie. Więc możliwe, że tam na dole są to faktycznie kwiaty żeńskie. Trzymamy kciuki, fingers crossed, żeby to były właśnie takie. I tylko to. I jeżeli jest jakikolwiek problem, to tutaj faktycznie to jest zapylanie. Można samemu zapylać. Nie wiem, czy pani pisała, że pani sama zapyla, czy tam inna pani do nas pisała.
Nie, napisała pani Krystyna, napisała, że wie, jak zapylać ręcznie.
Wie, ręcznie zapyla. Czyli no, najwyraźniej, mhm. najwyraźniej, że tak powiem, wie co robi z tymi dyniami. Więc no to myślę, że wszystko będzie okej.
Okay. Mhm. A może taki rok akurat trafił się z tą dynią,
Ogólnie wygląda bardzo ładnie ta dynia.
Pięknie, pięknie. Jeszcze pytanie pani Doroty o otwarty ogród pani Katarzyny. W jakich godzinach, jakie dni, czy odpłatnie? Ja odsyłam panią Dorotę na blog Katarzyny Bellingham. Tam
jest
wszelkie,
zakładka kalendarium i tam
informacje.
Wszystkie informacje są.
Czy w różach krzaczastych wycinać po przekwitnięciu pąki? Krzaczaste wycinać po przekwitnięciu pąki.
Wszystkie róże
ogłaniamy. Róż się zawsze odgłania,
tak, wszystkie róże ogłaniamy.
Pięknie kwitły kolejny
tak,
raz.
Oprócz tych takich dzikich, które i tak nie będą kwitły drugi raz i potem mają ładne szypułki, to wszystkie ozdobne róże ogławiamy.
Dobrze, już przewijam, bo tyle jest pytań, że nie nadążam. Proszę jeszcze raz powtórzyć nazwę tego specyfiku, w cudzysłowie, na wszystko. Moja trawa jest bardzo słaba wiosną, odkryłem pędraki chrabąszcza, teraz czerwona nitkowatość. Muszę się czymś ratować, pan Radek
Tak, panie Radku,
pisze.
Najwyraźniej trzeba pomóc tej glebie, nie trawie, tylko glebie, bo jak będzie gleba zdrowa i żywa przede wszystkim, to ta trawa będzie rosła, dlaczego nie? Bardzo ważne jest dla wszystkich roślin, jakie są na naszej planecie, które mają korzenie, żeby w glebie były bakterie i grzyby. Nam się to wydaje, ojejku, bakterie, grzyby, przecież to jest wszystko niedobre. Nie, to właśnie jest dobre, dzięki temu wszyscy żyjemy. I zachodzi tak zwana mikoryza, czyli taki związek pomiędzy glebą, bakteriami i grzybami, które mieszkają w glebie, a korzeniem. I wtedy pięknie rosną rośliny. Czy to jest trawa, czy to jest drzewo, nie ma znaczenia. Gleba musi być żywa, więc na pewno warto popryskać wszystko tymi emami. Emy to są skrót od, tak się mówi, efektywne mikroorganizmy. To są właściwie probiotyki. Ja kupuję u nas w Kościerzynie dotychczas kupowałam, nawet w Gołubiu w sklepie, w delikatesach kupowałam to, dlatego to jest naprawdę popularne. Na internecie też można. Wystarczy taki litrowa buteleczka do ogrodu, kosztuje około 20 zł. To jest naprawdę, to nie jest drogi wydatek i potem starcza na bardzo, bardzo długo. Dodatkowo taką, taką, taki, taki trawnik, taką ziemię. Warto na przykład, jeżeli ma pan dostęp do swojego, albo swój własny kompost, albo jakiś inny kompost, to też warto tym posypać tą trawę, ale tak bardzo delikatnie. No wiadomo, nie możemy zawalić tej darni istniejącej, ale bardzo, bardzo delikatnie.
Jak ciasto cukrem pudrem, tak
dokładnie,
poprosić.
Dokładnie, dokładnie. Myślę, że ten kompost z szadułek naszych tutaj w Gdańsku byłby też bardzo dobry na trawę. Słyszałam, że właśnie niesamowite, no ja wiem, jak moja preria na tym rośnie. Żadna preria to nie jest, tylko to jest las.
No, to prawda. Saćce są po prostu tak olbrzymie. Ja nie wiem, ponad 2 metry niektóre mają. Wyższe
ja
ode mnie.
Ja już im więcej nie daję żadnego jedzenia.
No mam nadzieję, bo to niedługo nie będzie można wyjrzeć za nich. Pani Dorota ma małe, zielone gąsieniczki, które zjadły miesiąc temu liście agrestu. Ten tak. problem ma też pani Katarzyna, to wiem.
Co
czy
roku.
Opyskać czymś krzaki, czy dać spokój? Już ich nie ma, one już chyba odleciały.
One już zjadły i odleciały, tak. To trzeba niestety popatrzeć zawsze, jeżeli chcemy jakąś wyeliminować jakiegoś szkodnika z ogrodu, trzeba najpierw dokładnie poznać jego styl życia. Kiedy on ma obloty, kiedy on żeruje, potem kiedy odlatuje. I teraz z tymi liszkami to już niestety jest troszeczkę za późno, ale na przyszły rok można się przygotować.
A zauważyła pani, w jakie motyle zamieniły się te liszki?
Nie zauważyłam.
Nie. Może nocne jakieś?
Mam tyle, może jakieś nocne,
ćmy, może
tak.
Właśnie.
Mam tyle motyli, że to jest coś niesamowitego. Więcej motyli ja co roku na szczęście u nas.
No dzięki tym, że niektóre zjadają liście agresu. Pani Dorotu, pani Katarzyna ma też ten problem. U mnie też czasem się trafia, że zjedzą nawet nie tylko agres, czasami porzeczkę potrafią.
Tak, ja
czerwoną. Czarnej nie ruszają,
tą,
czerwoną zjadają.
I tak jak pan mówi, pani Jacku, że siatką na niektóre, no niektóre osobniki są mniejsze. Na niektóre osobniki trzeba nawet zastosować coś tak cienkiego, jak firanka.
Albo siatkę cieniującą. Można kupić. To
też
przypomina o siatce
taką,
cieniującej.
Tak, taką drobniejszą.
Które do szklarni drobniejsze także. Dobrze, pani Gosia chwali się swoimi ogórkami, bo nigdy mi nie wyrastały, a w tym roku proszę, ale mam pytanko, bo hortensja drugi rok z kolei nie ma kwiatów. Dlaczego? O, hortensja
nie kwitnąca. Hortensja, jeżeli to jest hortensja ogrodowa.
To powiedzmy o tej, która jak jest przycinana, to nie ma drugi rok, może nie mieć drugi rok z rzędu kwiatów.
I są różne hortensje.
Bukietowa i ogrodowa. Te najpopularniejsze, które u nas
Anabelka,
są.
Tutaj co pan przysłał nam piękne zdjęcie z liliami, to jest akurat krzewiasta albo drzewiasta, to różnie jest nazywana. I jest ta ogrodowa, którą właściwie tą ogrodową to sprzedają we wszystkich kwiaciarni, no, w większości kwiaciarni, czasami się dostaje w prezencie. Mają takie piękne, duże kwiaty
okrągłe. A czasami na niebiesko.
Okrągłe.
Widziałem wczoraj niebiesko kwitnące. Tak. Nienaturalnie, ale cudowne.
Niebieskie również się zdarzają, szczególnie na takich kwaśnych ziemiach. Te hortensje ogrodowe bardzo często przemarzają w Polsce, dlatego, bo one kwitną na pędach zeszłorocznych. Więc albo jeżeli przytniemy ją na wiosnę, przytniemy te pędy, na których mają kwitnąć kwiaty, albo one po prostu zmarzną, no to niestety tych kwiatów nie będzie. I niestety w 80% zdarza się tak, że one po prostu przemarzają. Więc to może być powodem, dlaczego one nie kwitną. Hortensje drzewiaste i hortensje bukietowe są wspaniałe ze względu na to, że one kwitną na przyrostach tegorocznych.
Mm-hmm. Pani Nina z Rumi. Z dużym problemem. Bo w jej ogrodzie zostały zaatakowane magnolie, hortensje, rododendrony i mają czarne plamy na liściach lub są żółte i brązowieją, a jedynie pomidory od pani Katarzyno pięknie owocują. Nawet nie przyjęła się aksamitka. Pani Nina zastosowała opryskanie ze skrzypu i pyta, czy mogło zaszkodzić obfite podlewanie nawozem z dżdżownic kalifornijskich.
Nie, dlatego, bo ogólnie podlewanie jakimkolwiek nawozem naturalnym albo podrzucanie nawozu naturalnego raczej nie spowoduje ani spalenia roślin, ani przesycenia, dlatego, bo to się naturalnie potem wszystko, że tak powiem, rozchodzi po kościach w ziemi, to się rozkłada. To nie jest tak jak przy nawozach sztucznych, że to zalega, im więcej dajemy tego nawozu, roślina go nie przyjmuje, on zalega. To nie jest to. Wie Państwo, trzeba sprawdzić, ogólnie jest tą, te czarne plamy, to raczej mi wskazują na to, że to jest jakaś choroba grzybowa na tych niestety magnoliach, hortensjach, rododendronach.
Przed tygodniem z opisu jednego ze słuchaczy o magnolii, to mówiliśmy, że prawdopodobnie mączniak tam się wdarł, że są białe też taki białawy nalot i te liście potem rzeczywiście schną, robią się takie brązowo-czarne i usychają.
I to, czy choroba jakaś inna grzybowa, to niestety jest następstwem to, o czym mówimy, tego, że roślina jest w stresie. Więc albo mają za sucho, no ten rok jest szczególnie suchy, a i to wystarczy nawet czasami rośliny ściółkować. Naprawdę ściółkowanie tak bardzo pomaga. pomaga. Ja już nie mówię o tym, że jeżeli używacie Państwo kompostu czy obornika przekompostowanego, no to pięknie Państwu nawiezie tą ziemię, ale i też zmieni budowę ziemi na lepszą, ale przede wszystkim zahamuje parowanie wody. A w tym roku tej wody jest tak bardzo mało, nie powinniśmy tak teoretycznie podlewać nadal tych naszych ogrodów, bo przecież jest, no bynajmniej u nas w sklepie wisi nadal zakaz podlewania.
To u was, u nas nie.
U nas wisi, muszę go potajemnie zerwać.
Żeby się lepiej czuć.
Dokładnie. I jeszcze oczywiście też przeciwko chwastom jest fantastycznym środkiem taka ściółka. Ale te wszystkie krzewy i drzewa, o których pani wspomina, one naprawdę fantastycznie by sobie radziły, gdyby były grubą warstwą wyściółkowane na 7-10 centymetrów. Naprawdę im to by dało bardzo, bardzo dużo. Poza tym nie wiem, czy one nie są w słońcu, bo jeszcze w dodatku, jeżeli mają sucho, jeżeli rosną w słońcu, magnolie, rododendrony i hortensje to są typowe rośliny. One są leśnymi roślinami. One naturalnie rosną pod koronami liściastych drzew. Dużych liściastych drzew, które nie dają całkowitego zacienienia, no ale jednak dają
rozproszone
światło, dokładnie, czyli częściowe zacienienie. To też jest bardzo ważne. Nie wspominam o tym, że lepiej by im się żyło, gdyby rosły w kwaśnej glebie.
Dobra, pani Katarzyna powiedziała o tym ściółkowaniu i od razu stanął mi przed oczami obraz z tego roku z Kew Garden w Londynie. Wielkie drzewa, takie duże, no tak jak w parku oliwskim, wyłożone, wyściółkowane grubą warstwą przekompostowanego obornika, bo sprawdzałem, obornika, w promieniu całej korony. Znaczy, to jest niesamowite, jak tam o te stare drzewa także dbają, że nie ma, że tam trawa do samego pnia, albo że łyso jest, tak? Jest naprawdę wyłożone obornikiem, do ściółkowania.
Tak, pamiętamy,
jest niesamowicie.
Tak jak jest zasięg
wodzie,
korony,
zasięgu korony.
To tak możemy sobie wyobrażać, że taki jest zasięg korzeni pod ziemią. I my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Wydaje nam się, że mamy nawet 200-300-letnie drzewo i możemy pod tym drzewem chodzić, nawet dużej ilości ludzi deptać, kopać, maszyny mogą po tym jeździć i nic temu drzewu się nie dzieje. Jest to nieprawdą. W jednym z ogrodów w Anglii, w których byliśmy z wycieczką, właśnie ogrodnik podczas oprowadzania opowiadał o takim drzewie. Tam był 200-letni dąb, który bardzo cierpiał właśnie przez to, że pod tym dębem chodzili ludzie, którzy odwiedzali ogród. I to on, im więcej tych ludzi przychodziło do ogrodu, tym gorzej on wyglądał. Więc pod tym dębem, w zasięgu korony, posadzono właśnie nasadzenia z tej anabelki, o której przed chwileczką mówiłam, która jest na zdjęciu.
Z hortensji
drzewiastej Anabel. I pięknie to wygląda, ogromna rabata. Anabel
i kwitnie, ludzie już nie wchodzą tam.
Nie wchodzą tam ludzie, wygląda też bardzo pięknie. Anabel jest teraz, kwitnie i do końca lata, jeszcze jesienią, będzie bardzo zdobna, a przed tym, jak ona zakwitnie, bo oni ją każdej wiosny przycinają, jest tam bardzo, bardzo dużo naparstnic. Więc to też jest pięknie.
No, to prawda, naparstnica także cieniolubna. Pani Nina tylko dopytuje, czy te pomidory pani opryskać jeszcze raz, drugi raz skrzypem?
Można opryskać skrzypem.
Gnojówka daje siłę.
Tak, gnojówka ze skrzypu na pewno podniesie odporność pani roślin. Jeżeli chodzi o gnojówkę z pokrzywy i z żywokostu, to należy uważać ze względu na to, że pokrzywa ma dużo azotu, żywokost dużo potasu, więc jak teraz o tej porze roku żywokost jak najbardziej, pokrzywa nie bardzo. Ale właśnie to, co mówiłam przed przerwą, że wczoraj ktoś opowiadał mi, że miał mszyce i zrobił opryski z gnojówki z pokrzywy i te mszyce zginęły. Prawdopodobnie po prostu roślina na tyle była zdrowa, że te mszyce zjadły co chciały, potem pewnie też biedronki je troszkę pozałatwiały, jeżeli pani żadną chemią nie pryskała. I ta roślina była tak odporna, bo to jednak jest też zdrowie, jeżeli pryska się je takimi gnojówkami, że ona była w stanie odeprzeć tego szkodnika.
Pani Krystyna, kolejna pani Krystyna, nasza słuchaczka, kupiła krzewy czarnej porzeczki w doniczce i ma teraz pytanie związane z jej posadzeniem, bo te krzewy mają około 70 cm wysokości. Pani Krystyna pyta, czy po wsadzeniu jej do ziemi na działce musi je przyciąć.
Niech pani najpierw je posadzi przede wszystkim i wyściółkuje. Porządnie, teraz nie jest dobry okres sadzenia, dlatego szczególnie się staramy przy sadzeniu. Po wykopaniu otworu na roślinę, dodajmy
nieco
do
większego.
Tego, no spokojnie, nieco większego, dodajmy do tego otworu jeszcze zmieszajmy to, co wyszło, że tak powiem, z tej dziury, zmieszajmy to z dobrym podłożem, czy z kompostem, czy nawet z podłożem takim torfowym z torby, ale taki, czyli z takim podłożem uniwersalnym. Dodajmy czegoś do tej dziury.
Obornika granulowanego też?
Obornik i dodatkowo naturalnie, obornik granulowany. Jeżeli mamy tą mączkę rogową, to by było super, bo to jest nawóz na więcej, tak, na więcej lat. To porządnie zmieszać tam, roślinkę wstawić do dziury i zanim zasypiemy, koniecznie ją bardzo obficie podlać. I dopiero jak ta woda sama sobie zejdzie, nawet czasami można w tym czasie, tak jak mówię, zawsze pójść, coś innego zrobić i jak wrócimy, to dopiero wtedy zakopujemy i wtedy już nie trzeba będzie tego podlewać, bo już jesteśmy to podlali bardzo porządnie i utrzymywać czystość przy tej roślinie, tak? Czyli koniecznie ściółka wszystko załatwi, koniecznie wyściółkować.
Przyciąć,
można przyciąć, ile 70 centymetrów, można przyciąć w tym roku i tak już nie będzie żadnych przecież owoców.
Znaczy w tym roku nie, ale w ogóle świeżo posadzone porzeczki, tnie się na 2-3 oczka powyżej gruntu, oczywiście, czy to zimą, czy to wczesną, bardzo wczesną wiosną, żeby się dobrze rozkrzewiły, to jest przede wszystkim to. Kolejne pytanie, gdzie kupię EMO? Pyta pani Aśka.
EMY, czyli to jest taki skrót, mówię EMY, czyli efektywne mikroorganizmy. No, nie wiem, gdzie w Trójmieście, na pewno na komputerze, że tak powiem, można sobie to znaleźć. Mhm. Ja kupowałam w Ogrodzie Kaszubskim w Kościerzynie, zawsze to mieli. Buteleczka 19,99 tam bynajmniej kosztowała, ale to spokojnie na internecie można kupić. Mhm. I nie ma sensu kupować też dużych takich baniaczków 4 czy 5 litrowych, bo to naprawdę na bardzo długo starcza. Mhm. Teraz też są różne firmy, które to produkują.
Jejku. Dobrze. To jest audycja pani Kasi, chcemy jej słuchać, a nie pana. I w ogóle gdzie jest pan redaktor Tomasz Olszewski? Pani Ola z koleżankami. Pani Olu, Tomasz Olszewski jest na urlopie. Będzie za 2 tygodnie, serdecznie zapraszam. Dzień dobry, chciałbym zapytać o śliwę, która co roku daje nam przepyszne owoce. Tym razem 90% zawiązków owoców było z lokatorem w środku, czyli z robakiem. Doczytałam, że to szkodnik w postaci latającej owocówki, która znosi jaja na kwiatach i niszczy całe zbiory. Jak się mogę ustrzec w przyszłym roku przed tym szkodnikiem? Pani Ania pyta.
Ktoś mi ostatnio też mówił o tym samym właśnie problemie. Czyli to ciekawe jest, czy to nie jest coś takiego bardziej globalnego w tym roku. No wiadomo, że istnieją różne opryski chemiczne, które ludzie stosują i to trzeba też patrzeć, kiedy dokładnie. Ja powiem państwu, że ja w ogóle niczym nie pryskam w moim sadzie.
I ma pani robaczywe owoce, czy nie?
Nie, bo na razie jeszcze za wiele ich nie mam, tych owoców. Ale te, co mam, to są całkiem nierobaczywe. No ale to jest inna sprawa, tak? To ja, tak jak ja mówię, ja nie mogę porównywać swojego ogrodu do innych ogrodów, bo ja mieszkam w całkowicie naturalnym miejscu i tam tego życia naprawdę jest dużo i jeżeli mieszkamy w takim miejscu, jeżeli mamy ogród gdzieś tam w mieście, czy niedaleko miasta, no to wiadomo, że są mniejsze szanse, żeby to naturalnie jakoś tam ogarnąć, że tak powiem. Trzeba by było się dokładnie, ja nie wiem dokładnie, jakie środki można na to użyć. Na pewno są środki ekologiczne w formie jakichś feromonów. Nie wiem, czy w Polsce tylko to można kupić, czyli takich zapachów, które może będą odstraszały te muszki, żeby w ogóle nie podlatywały do drzewa. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy.
A te takie żółte pułapki, o których się mówi?
To właśnie o tym, tak.
Lepowe takie?
Ale takie domki wiszące?
Domki, ale chyba są też w postaci takich zwykłych tabliczek żółtych, lepowych.
Tak, ale to bardziej by było skuteczne, jeżeli one by miały te zapachy w środku, bo one wtedy chyba przyciągają, tak, do tych lepów, więc one wtedy umierają szybciej, nie po prostu nie takie dla much, bez żadnego takiego zapachu. I też nie wiem dokładnie, jak one się dostają na drzewo, czy one na tych muchach przylatują, czy one wychodzą z gleby i wchodzą po...
O czym pani mówi? O owocówkach?
Tak.
Owocówka przylatuje, składa...
Nie pełznie, że tak powiem, po pniu. Więc w ten sposób ekologiczny to prawdopodobnie właśnie w ten sposób, bo nie wyobrażam sobie, że takie drobne muszki można by było jakąś firanką osłonić, to raczej chyba byłoby niemożliwe.
No, trudne zapewne.
Na pewno pani pomoże to, że będzie właśnie jakiś taki środek, który będzie je przywabiał i one będą się przylepiać. To warto by było się tym zainteresować.
Pani Bożena z Gdańska. Ratunku, pani Katarzyno, dla pelargonii zwisających na bardzo słonecznym balkonie. Liście brązowieją, kwiatki przekwitają. Mimo zasilania Humowit Eko, to chyba taki z dżdżownic jest.
Tak, ja myślę, że podlewanie tu
efekt
jest.
Marny, potrzebują dużo czy mało wody. Chyba bardzo zwariuje, dużo. Pisze pani Bożena,
tak,
z Gdańska.
Bardzo dużo, niestety. Nie tak dużo jak petunie, niemniej jednak, jeżeli to jest, szczególnie, że na balkonach jest też wiecznie często, a wiatr jest jeszcze większym problemem, jeżeli chodzi o wysychanie donic i skrzynek balkonowych, niż słońce, tak prawdę mówiąc. Więc podlewamy czasami dwa razy dziennie. Przy takiej pogodzie spokojnie dwa razy dziennie.
Czyli głównie podlewanie tutaj.
Tak, tutaj to, że pani nawozi, to nic na to nie wpłynie negatywnie. To bardzo dobrze, że pani nawozi, proszę dalej tak robić. Ale na pewno tutaj trzeba bardzo dużo podlewać. No, donice przy takiej pogodzie, tak jak mówię, raz dziennie, jeżeli jest duża donica, jeżeli jest mała donica albo skrzynka taka balkonowa. Te skrzynki są zazwyczaj wąskie i długie, więc one bardzo szybko wysychają, to spokojnie dwa razy dziennie. I też to jest bardzo ważne, jak sadzimy, to starajmy się naprawdę porządnie przybijać tą glebę, tą podłoże, bo potem jak ona wyschnie, ona odejdzie od tych od boków, od ścianek tych skrzynek, prawda?
Łatwiej odparowuje
i potem to odparowuje ze wszystkich stron. No to jest wszystko bardzo, bardzo niefajnie. Dlatego też warto kupować skrzynki drewniane, bo one się też nie odkształcają. Ja zauważyłam u mojej mamy na oknie we Wrzeszczu, skrzynki plastikowe się często odkształcają i się robią takie cygara.
Bo miękną pod wpływem temperatury po prostu. Miękną.
Tak. Plastik wtedy,
staje się miękki.
I wtedy znowu, tak jak mówimy tutaj, robi się szpara pomiędzy tym podłożem, szczególnie jeżeli czasami nie podlejemy, a z ścianką tego pojemnika i tam też paruje woda. Poza tym to naprawdę nie jest dobre dla korzeni. Korzenie nie mogą rosnąć w powietrzu. Chyba, że są storczykami.
To prawda, ale storczyki to już pasożyty. Delikatna pajęczyna na zimozielonych roślinach, która musi być zdejmowana ręcznie. Co ona oznacza, pyta nasza słuchaczka.
Na zimozielonych? Ja myślę, że to jest pewnie jest taki szkodnik, który tam mieszka, prawda? Więc to trzeba zbierać to, jeżeli to jest możliwe, bo teraz w tym roku jest strasznie dużo w ogóle pajęczyn i na głogach, i na różnych, przeróżnych krzewach. Ja myślę, że jeżeli tego jest mało, to jeszcze trzeba by było to ręcznie pozbierać i tego pozbyć. Jeżeli tego jest dużo, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Może dlatego, że ta roślina właśnie jest słaba. Zazwyczaj tak się składa, niestety, że jeżeli jest nieodporna, to jest związane z tym, że ma albo kiepską glebę, albo niewystarczające podlewania. Ten rok jest naprawdę suchy. Jeżeli nam naprawdę się wydaje, że podlewamy dobrze, to może podlewamy jednak nadal za mało.
I musimy kończyć. Pani Krystyna napisała, że pułapki feromonowe na śliwki, jabłka wiesza już drugi rok i bardzo poleca,
czyli
bo
są
u nich
dostępne.
Spełniają się.
Super, to polecam tak
na Allegro są dostępne, pisze pani Krystyna. Dziękuję bardzo serdecznie, pani Katarzyno. Tomek Olszewski się odezwał, że on za tydzień będzie.
Dziękuję, pozdrawiamy Tomka
Olszewskiego. Że trochę przegapiłem jego, wydłużyłem za bardzo mu urlop, będzie już za tydzień, więc spotkanie już za tydzień z Tomkiem Olszewskim. Dziękuję bardzo, Katarzyna.
Dziękuję
Beninga.
Bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękujemy państwu.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.